Witajcie w rozkładzie. Przed mikrofonem Joanna Jastrzębska
i Karolina Gawot.
Dzisiaj porozmawiamy o książce, której chyba żadna z nas nie wybrałaby, czytając jej opis.
Myślę, że zdecydowanie. Jest to książka, która otrzymała nagrodę Nike w tym roku. Proszę, Asiu, zdradź, co to za tytuł, chociaż to chyba nie zdradzanie, bo wszyscy wiemy, o jaką lekturę chodzi.
Chodzi o baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakubie Szeli, Radka Raka. No i ja muszę przyznać, że jak zaczęłam czytać tę książkę, to już po pierwszej stronie pomyślałam sobie, o, ta książka powinna dostać nagrodę, bo zaczęłam ją czytać jeszcze przed ogłoszeniem zdobywcy. A ciekawa jestem twoich odczuć, jak zaczęłaś czytać.
No właśnie, powiem szczerze, że ja się bardzo długo tej książki zbierałam. Chciałyśmy o niej z Asią porozmawiać generalnie właśnie ze względu na to, że tą nagrodę już otrzymało. Asia już tę książkę czytała, tak jak zresztą wspomniała. Ja chyba na początku zwróciłam przede wszystkim uwagę na tę czerwoną okładkę, która jest moim zdaniem bardzo charakterystyczna i wielu z was pewnie ją kojarzy. To jest taka mocno intensywna czerwień z takimi wężami i postacią na okładce. Ja zupełnie nie byłam przekonana do tego, żeby tę książkę czytać, tym bardziej, że to jest jednak ponad 400 stron, ponad 400-500 stron. I nie są to zupełnie moje klimaty, więc nie chciałam na początku, ale stwierdziłam, że może dam jej szansę.
Wspomniałaś o okładce i myślę, że tutaj nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że mamy troszeczkę inny odbiór okładki, bo ja, gdybym zobaczyła tę książkę na półce w księgarni albo w bibliotece i nie znała autora, a znałam go już z poprzedniej książki, to nigdy bym po tę książkę nie sięgnęła, dlatego że ona ma czerwoną okładkę, a ja nie lubię czerwieni. No i właśnie w opisie pojawia się, w pierwszym zdaniu opisu pojawia się hasło powieść historyczna i no nie jest to coś, co wpisywałoby się w moje gusta.
A ja z kolei byłam bardzo zaskoczona, że przeczytałam opis i potem spojrzałam na okładkę, która była taka moim zdaniem interesująca. Tak mówię, kurczę, no to na pewno musi być ciekawa książka. No mi się w każdym razie ta okładka bardzo podobała, ale ciekawe, masz bardzo kryterium, Asiu. Skoro to nie ten kolor, to po prostu nie będziemy już wybierać czerwieni następnym razem, rozumiem.
Nie, myślę, że okładka nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest zawartość generalnie tej książki, a tutaj mamy taką zawartość nie byle jaką. Ja tak jak już mówiłam, z Radkiem Rakiem się zapoznałam przy lekturze Pustego Nieba, to jego poprzednia książka. I muszę przyznać, że tutaj nie miałam zaskoczenia, jeśli chodzi o klimat, bo mamy tutaj baśniowość, mamy tutaj magię, fantastykę, czyli coś, czego ty nie lubisz, prawda?
Zupełnie tego nie lubię. Myślę, że moje zainteresowanie fantastyką zakończyło się na Harry Potterze i chyba ponownie bym do tego nie wracała. Jaki tutaj gatunek w ogóle byśmy mogły wyszczególnić? To jest taka baśń trochę powieść historyczna. Myślę, że ja bym chyba zaklasyfikowała to właśnie w tych dwóch gatunkach.
No to jest właśnie bardzo dobre pytanie, ale też bardzo trudne. Nie wiem, czy jest na nie odpowiedź, bo mam wrażenie, że Radek Rak pisze, on nie patrzy na konwenanse, nie patrzy na gatunki, tylko on po prostu pisze. I to jakby nie jest jego zmartwieniem, jak ludzie zaklasyfikują tę książkę, ale rzeczywiście myślę, że tutaj historyczna powieść fantastyczna albo fantastyczna powieść historyczna to byłyby jakieś takie wiodące określenia w tym wypadku.
Skoro mówisz, że Radek Rak by się tym nie przejmował, to myślę, że my też nie powinniśmy się tym przejmować. Ale tak, bo historię Jakuba Szeli i generalnie sporo wydarzeń, o których pisze Rak, są nawiązaniami do tych historycznych, czy sama ta główna przewodząca historia, czyli Rabacja Galicyjska, Jakub Szela jako przywódca chłopów w Rabacji Galicyjskiej, najazd Tatarów. Jest wiele nawiązań do historii. On generalnie nie modyfikuje tego, tych wydarzeń. To jest wszystko jakby historycznie zgodne z tym, jak to faktycznie wyglądało, tylko dodaje do niego sporo swoich elementów, tych elementów właśnie baśniowych, które naprawdę bardzo mocno wprowadzają nas w taki klimat. Historie, które opowiadały nam babcie albo mamy przy snem.
wyjątkowo się tutaj z tobą zgodzę, dlatego że no rzeczywiście tutaj ten nastrój baśniowości, on wydaje mi się, że nawet przeważa nad nastrojem tego krwawego wydarzenia, o którym Rak pisze, bo on tutaj, tak jak zauważyłaś, trzyma się faktów, nic nie przeinacza, ale funduje nam taką bardzo ciekawą interpretację tego historycznego wydarzenia, w żaden sposób nie modyfikując jej tak naprawdę, jeśli chodzi o te najważniejsze jej elementy.
Tak, myślę, że nawet w takich te wydarzenia, które niejednokrotnie są takie krwawe, bardzo mocne, takie opisy, które mogłyby być naprawdę bardzo brutalnymi, takimi agresywnymi, tutaj one cały czas mają to znamie takiej baśniowości i przez to nie odbiera się ich jako coś tak bardzo tragicznego.
To prawda, tylko tutaj też myślę, że warto zwrócić uwagę, że to nie znaczy, że rak ogranicza nam krew, ogranicza nam wulgarność, ogranicza nam brutalność, bo on wydaje mi się, że pisze bardzo, no opowiada o bardzo brutalnych i krwawych wydarzeniach i to naprawdę w dużych ilościach, ale przez ten klimat baśniowości to wszystko jest takie, no nie wiem, jakieś takie łatwiejsze chyba do zniesienia.
Tak, bo ja nie mówię, że to jest pozbawione emocji, bo ja powiem szczerze, że myślę, że w kilku momentach dosyć mocno się krzywiłam, czytając to, co Radek Rak nam tam zaserwował.
No, opisuje brutalnie na przykład śmierć swojego przyjaciela, starego myszki. No to naprawdę, to chyba była jedna z pierwszych scen takich brutalniejszych, nie wiem, czy pamiętasz. No i to jest tylko początek. To nawet, to jest takie wydarzenie, które przy kolejnych wręcz gaśnie. W ogóle nie pamięta się o nim, bo było jeszcze tak łagodne, tak bym to ujęła. Tutaj zgodziłyśmy się obie, że mamy do czynienia z baśnią, ale ja bym się przyjrzała elementom, które się na tę baśń składają, bo wydaje mi się, że to są takie elementy, które nie tylko nie pasują do baśni, ale też same do siebie. Chodzi mi na przykład o ten brutalizm, o którym przed chwilą powiedziałyśmy, no i właśnie o ten klimat takiej magicznej opowieści.
Tak, ja czytając różne opisy, trochę w międzyczasie, jak czytałam tę książkę, trochę wcześniej, trochę później, spotkałam się właśnie z tym, że Rak łączy tutaj wiele takich elementów, które nie do końca do siebie pasują, tak jak właśnie ta baśniowość i ta brutalność, która jest taka dosyć często ukazywana w tej historii. Co tak jeszcze?
No myślę, że o wulgarności tutaj. No wulgarności tutaj jest dość dużo, nie tylko myślę o przekleństwach, ale też no mamy dużo
scen seksu.
Tak, dużo takich erotycznych scen, które no niekoniecznie pasują do do takiej sielskiej poniekąd baśni.
Tak, ale ja zupełnie nie czułam, że to mi się jakoś gryzie, że mi się to jakoś nie pasuje tak naprawdę. Moim zdaniem to się idealnie komponowało z tymi wszystkimi wydarzeniami, które tam miały miejsce. Aczkolwiek zastanawiałam się, bo to bardzo szybko też przeskakiwało, bo tutaj mamy nagle coś brutalnego, tutaj nagle jakiś taki erotyzm, który się pojawił i no, dużo bardzo takich połączeń ciekawych według mnie.
Myślę, że tutaj trafiłaś w sedno, bo właśnie tutaj dzieje się rzeczywiście bardzo dużo, ale to wszystko, to połączenie tego w ogóle nam nie zgrzyta. Rak, i to też wiem już od jego poprzedniej książki, że naprawdę wszystkie połączenia, które nam wydają się abstrakcyjne, w jego wykonaniu no, są po prostu oczywistością. To aż czytelnik się czasami dziwi, no tak, dlaczego sam na to nie wpadłem? Na przykład, dlaczego sam nie wpadłem na to, że oddanie komuś serca nie musi być tylko metaforą.
Nie wiem, czy ja się z tobą zgodzę, bo moim zdaniem mnie cały czas zaskakuje trochę to, co się dzieje w tej książce. Ciężko mi przewidzieć fabułę, mimo że generalnie historyczne wątki nie są przez niego modyfikowane. Jakby to wszystko się dzieje zgodnie z tym, co się wydarzyło faktycznie.
No ale ci nie zgrzyta. Nie możesz, bo rozumiem, że się dziwisz, bo ja też jakby miałam mnóstwo zaskoczeń podczas lektury, ale jak sobie o tym myślę, to nie widzę tutaj żadnej dysharmonii, nie widzę tutaj żadnych takich zgrzytów. No po prostu to wszystko jest spójne.
No spójne jest, to prawda. To nie da się ukryć, że spójne jest. Ale cały czas zaskakuje jednocześnie.
Tak, tu się zgadzam. No ale co powiesz o tym oddawaniu serca?
Na początku książki my poznajemy Shelle, gdy on jest jeszcze zwykłym chłopem, który jest pod swoim panem generalnie. I potem wiele zdarzeń, które mają miejsce, ostatecznie doprowadzają go do tego, że on traci serce. Co się wiąże jednocześnie z tym, że on zmienia się i postanawia się zbuntować, postanawia się przeciwstawić temu, co się dzieje. I to myślę, że w dużej mierze właśnie to, że tego serca już nie ma, wiąże się z tym, że dochodzi do tych zbrodni generalnie. A to, że on to serce stracił, łączy się tak naprawdę z tym, że kobieta, w której był zakochany, mu je odebrała. I nie oddał.
No w zasadzie to...
Sam je oddał.
Tak, sam je oddał. Tak samo jak on dostał serce na początku powieści od dziewczyny, która była w nim zakochana. Tak samo później on to swoje serce pozbył się go w ten sam sposób. Czyli podarował ukochanej, na której chyba no, nie zrobiło to większego wrażenia, biorąc pod uwagę to, co działo się później, ich losy wspólne, czy też raczej no niestety niewspólne.
Tak, tak, tak. I myślę, że to zabójstwo przyjaciela na początku książki, później to odebranie tego serca, oddanie tego serca, to jest kilka elementów, które przyczyniły się do tego ostatecznego, może nie ostatecznego, ale tego Shelle, którego poznaliśmy już później, czyli takiego bezdusznego trochę, bez jakichś skrupułów, który po prostu zabijał.
Nie wiem, co na to powiesz, ale ostatnio rozmawiałyśmy o Saturninie Jakuba Małeckiego i tam zwróciłyśmy uwagę na taki flirt z rzeczywistością i wydaje mi się, że w przypadku tej książki o takim flircie z rzeczywistością również możemy mówić.
Tak?
No, bo tak jak już powiedziałyśmy, rzeczywiście Rak nam prezentuje fakty historyczne, tylko że ubrane w taki płaszczyk fantastyki. I mnie to... ja się tak uśmiecham, że on te dwa wątki, jakby te dwie sfery tak pięknie połączył i nie można tutaj powiedzieć, że on zaprzecza faktom, ale no nie można też powiedzieć, że on nie zmyśla w tej książce.
Tak, ale ja bym nie powiedziała, że to jest flirt zupełnie w tym przypadku.
To nic nowego, bo wtedy też tak nie powiedziałaś.
Okej, okay, no ale tutaj to już zdecydowanie moim zdaniem to nie jest flirt, tylko to jest, nie chcę mówić tutaj o świadomości, bo oczywiście, że to jest świadome, ale tutaj to jest bardziej pożyczenie sobie trochę tych faktów do tego, żeby stworzyć coś zupełnie innego tak naprawdę. Tutaj myślę, że właśnie w dużej mierze ta rzeczywistość jest mało istotna, mimo że to jest książka generalnie poniekąd historyczna.
No nie, to ja tutaj się z tobą nie zgadzam. Wydaje mi się, że właśnie ta powieść jest wynikiem tego, że Rak nam chciał pokazać jakąś taką alternatywną wersję tej historii. On pisze rzeczywiście o tym, co było, ale pokazuje, że przyczyny mogły być inne. Co prawda nie są one możliwe do udowodnienia naukowo, bo tutaj mamy do czynienia z takim życiem w innym ciele. Myślę, że możemy to zdradzić.
Na tę chwilę zostawiamy was. W następnej części porozmawiamy o naszej problematyce w tej książce, o tym, dlaczego nie czytało jej się łatwo, a wręcz bym powiedziała, że jedna z nas jej nie doczytała, więc dowiecie się, dlaczego nie byłyśmy w stanie tej książki dokończyć.
Zostańcie z nami, wracamy po przerwie.
Witamy po przerwie. Jest z wami Karolina Gawot
i Joanna Jastrzębska. No to tak, zapowiedziałyśmy, że porozmawiamy o tym, jak nam się tę książkę czytało, ale może zanim do tego przejdziemy, to ja mam do ciebie takie pytanie. Co według ciebie jest takim największym walorem tej książki i za co ty osobiście byś przyznała Radkowi Rakowi nagrodę?
Jeśli ja miałabym decydować, to myślę, że dałabym tę nagrodę, jeśli już bym miała dawać mu tą nagrodę, to dałabym mu za to, że tak świetnie poradził sobie z tym, żeby połączyć fakty historyczne z opleść to w taką złożoną, wciągającą opowieść i nadanie jej takiego klimatu bajkowego, bo tak jak mówię, ja na początku wspomniałam też o tym, że moim zdaniem tutaj ta rzeczywistość i te fakty są tylko takim pretekstem tak naprawdę i nie są w ogóle istotne generalnie w tym, ale tak naprawdę no to jest taki punkt wyjścia do tego, co Radek Rak stworzył wokół tego, więc moim zdaniem chociażby za to tę nagrodę bym mu przyznała.
Ja chyba bym przyznała przede wszystkim, poza oczywiście, no bo to chyba jest największy walor według mnie, ten klimat baśniowy, bo no to jest naprawdę niesamowite, jak on sobie z tym poradził, ale i za język, bo no jego styl jest taki bardzo plastyczny, bardzo poetycki. Bardzo dużo cytatów sobie pozaznaczałam w tej książce i będę je sobie do mojego zeszytu z cytatami na pewno przypisywać, bo to jest takie delektowanie się językiem, to jest takie płynięcie. U niego no w tej książce po prostu się płynie, uważam, bo to jest taka esencja pięknego pisania.
Tak, zgodzę się z tym. Jak wiemy, jak wiesz, Asiu, ja nie przypadam za książkami, które są napisane w jakimkolwiek stylu chyba.
W artystycznym stylu. Tak, do ciebie przemawia prostota tak. Języka.
Dokładnie tak. Pięknie to ujęłaś.
Znam cię trochę.
Ale tak, no nie przypadam za takim barwnym językiem. Raczej dlatego w dużej mierze może właśnie wybieram reportaże, które są pisane prostym językiem i skupiają się na historii. Tutaj no w dużej mierze... Znaczy nie mogę powiedzieć, że język jest tutaj ważniejszy niż cała treść. Myślę, że raczej nie. Tutaj jest 50/50, ale język jest bardzo barwny i przy tym jest też taki prosty w odbiorze. To, że jest takie stylizowane generalnie na ten okres, w którym działy się te wydarzenia, absolutnie nie przeszkadza w odbiorze, jest bardzo jasno napisane.
No właśnie, myślę, że my dość późno powiedziałyśmy o tej stylizacji na staropolszczyznę. Chociaż nie wiem, czy tutaj rzeczywiście można mówić o takiej starej polszczyźnie. No ale w każdym razie wydaje mi się, że pomimo tego, że są elementy nawiązujące do tej staropolszczyzny, to jednak one nie przeważają. I jak czytałam opinie w internecie, to dziwiłam się, że według innych czytelników u Raka świetnie widać to... tę stylistykę staropolską. Mi się wydaje, że ona jest tutaj, ale w bardzo niskim stężeniu, takim zupełnie nie przeszkadzającym w odbiorze.
Szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, czy to jest faktycznie dobra stylizacja tego języka na ten okres, w którym jest opisana ta historia, ale no mam wrażenie, że jest jednak, że jest.
Ty to zauważyłaś?
Bardzo oddaję, dokładnie tak.
Być może ja jestem znowu jakąś jedyną osobą, która była zaskoczona takim wnioskiem wyczytanym w internecie.
No tak, no ale mówię, nie jest to nowością, że możemy mieć troszkę rozbieżne zdanie.
To prawda. No i myślę, że możemy przejść do tych naszych takich własnych, indywidualnych odczuć. No i ja bym powiedziała, że ta książka jest trudna i wymagająca. I myślę, że ty powiesz o tym coś więcej.
Tak, mimo że generalnie ten język jest taki bardzo zrozumiały jednocześnie, ta treść jest bardzo zrozumiała, to ja tej książki, szczerze powiedziawszy, nie przeczytałam do końca. Ja na początku w ogóle nie chciałam czytać generalnie tej książki, gdyby nie to, że ta książka dostała nagrodę, to prawdopodobnie nigdy bym się na nią nie zdecydowała, mimo tego, że Asia mi mówiła, że całkiem fajnie, tak, warto. I przyznam się, że potem stwierdziłam, jak już zaczęłam ją, że naprawdę jest warta uwagi, jest ciekawa i można się w nią zagłębić, ale później to trochę już męczy jednak, bo to jest jednak prawie 400 stron.
Nawet tam nie jest 500.
Nawet koło 500 stron i no nie jest to książka, którą ja czytałam z przyjemnością i w którą bym się zanurzyła po jakimś ciężkim dniu i po prostu wchłonęła w nią chyba po prostu nie mój klimat, tak szczerze powiedziawszy. Nie przepadam ani za fantastyką, ani za takimi historiami.
No muszę się zgodzić znowu z tobą, że to jest naprawdę potężny kawał literatury, takiej trudnej do udźwignięcia. I chociaż ten klimat naprawdę tak potrafi pochłonąć czytelnika, to jednak sam taki gęsty język, samo to zagęszczenie też elementów fantastycznych, to wszystko trochę przytłacza i rozumiem te opinie, a jest ich naprawdę dość dużo, że książka nudzi, nuży, męczy. To prawda. Wydaje mi się, że to też trochę... To jest książka przeznaczona dla takiego aktywnego czytelnika, bardzo aktywnego, powiedziałabym, super aktywnego, może nawet jakiegoś nadaktywnego, żeby wszystkie sobie wątki, nawet takie opowiedziane między wierszami, połączyć. I ja też przyznam szczerze, że nie wiem, czy do końca sobie poradziłam z tą książką, czy byłam na tyle aktywną czytelniczką, jaką chyba Radek Rak zakładał.
No właśnie, ja z kolei nie jestem czytelniczką aktywną, byśmy szły tą twoją definicją, niestety. Ja szybko się nudzę i raczej oczekuję konkretów, a tutaj jest dużo przeskikiwania, jest bardzo dużo rozdziałów, które... I każdy rozdział niesie ze sobą trochę coś innego, więc mnie to męczyło bardzo. No i tak jak wspomniałaś zresztą w komentarzach, też to było widać, że ludzie też po prostu rezygnowali, mimo przynajmniej w moim przypadku takiego zachwytu na początku, no nie byłam w stanie przez nią przebrnąć.
No ale wydaje mi się, że jest to mimo wszystko zasłużona nagroda. Co ty na to, co ty o tym powiesz?
Zgadzam się, bo ja nie mogłabym tej książki porównać chyba do niczego innego, do żadnej innej lektury, którą przeczytałam. No, może ze względu też na to, że nie przepadam za takim gatunkiem. Aczkolwiek myślę, że jeśli chodzi o tę nietypowość, o to, jak Rak sobie poradził z faktami, tak jak zresztą wspominałam, o ten język, który był obecny w tej książce, myślę, że jak najbardziej ta nagroda mu się należy. A może skonfrontowałabyś się nam też to z książką Raka, którą wcześniej przeczytałaś?
No, to w sumie jestem zaskoczona trochę tym pytaniem, ale muszę powiedzieć, że to tamta książka mi się bardzo podobała. Byłam nią zauroczona i też przez jakiś przypadek ją wybrałam do czytania, bo to fantastyka to raczej nigdy nie jest mój pierwszy wybór. I szybko, naprawdę szybko wsiąknęłam w ten klimat Raka. Tam w ogóle był taki wątek trochę lubelszczyzny, nawet bardzo lubelszczyzny, bo duża część akcji działa się w Lublinie i przypomniałam sobie tamtą książkę przed naszą rozmową, bo tam było w dużej mierze to, co tutaj, czyli piękny język, cudowny wręcz język, nagromadzenie takich zgrzytających normalnie elementów, które u Radka Raka nie zgrzytały. No i taka baśń. No nie było tam na pewno nawiązania do żadnej historycznej sprawy, to była czysta fikcja. Teraz po latach, bo czytałam ją, nie wiem, 5, może 6 lat temu, teraz po latach, jak sobie o niej przypomniałam, to z naprawdę dużym sentymentem do niej wróciłam. Wydaje mi się, że i Puste niebo, i Baśń o wężowym sercu są książkami, które naprawdę warto przeczytać, albo przynajmniej po nie sięgnąć. Bo powiedz, czego ty się nauczyłaś przez to, że do tej książki zajrzałaś, no nie doczytałaś jej, ale myślę, że to doświadczenie nie poszło na marne.
Nie, absolutnie. Bo mówię, to jest bardzo, bardzo duży kontrast między tym, co ja na co dzień generalnie czytam, czyli coś takiego prostego, co szokuje mnie zazwyczaj bardziej swoją treścią niż językiem, tak, niż formą. A tutaj spotkałam się z taką ogromną dawką takich językowych, nie wiem, po prostu świetny kunszt językowy i też fantastyka, której ja unikam, więc przekonałam się mimo naprawdę ogromnej niechęci. I gdyby nie Nike, to nigdy by po tę książkę nie sięgnęła. Zresztą czytelnicy podobnie podchodzili do tego jak ja, czyli sięgali po to, dlatego że książka otrzymała Nike.
Muszę przyznać, jak już jesteśmy przy tym wątku, że to, że ta książka dostała nagrodę, to jest ogromne osiągnięcie, bo gdzieś czytałam, nie mogę sobie teraz przypomnieć gdzie, że miłośnicy fantastyki, oni zawsze się czuli trochę tacy zaniedbani, czuli jakby ich ulubiony gatunek literacki był no taki niemile widziany, taka persona non grata, a tutaj fantastyka dzięki Radkowi Rakowi dostała się na salony, także jest to duży, duży naprawdę prestiż. Fajnie, że to się stało, pomimo, że nie jestem fanką i no mimo wszystko chyba nie będę fantastycznych książek, to jednak bardzo jestem zadowolona, że komisja akurat takiego wyboru dokonała i myślę, że wy też, niezależnie od tego, czy jest wam po drodze z fantastyką, czy nie bardzo, nie będziecie rozczarowani tym, że zanurzycie się chociaż na kilkanaście stron w języku i klimacie Radka Raka.
Dokładnie, mam nadzieję, że Radek Razak nie odsłucha naszego nagrania i nie powie, nie usłyszy o tym, że my nie zachęcamy do generalnie do czytania tej książki, a w ogóle ja mówiąc o niej nie przeczytałam jej do końca, ale myślę, że obydwie serdecznie gratulujemy Radkowi i zgodzimy się z tym, że absolutnie zasadna jest ta nagroda.
Tak, wielkie gratulacje. Pogratulujemy wam również, jeżeli pochwalicie nam się na przykład na Instagramie rozklad.fm, że doczytaliście tę książkę i możecie się z nami podzielić swoimi wrażeniami. Czy was nużyła, czy może was pochłonęła bez reszty? Bardzo jesteśmy ciekawe waszych odczuć.
Absolutnie potwierdzam. Ja myślę, że prześlę nawet podwójne gratulacje, bo jak wiecie, sama tego nie zrobiłam. Myślę, że to by było chyba na tyle dzisiaj.
Tak, myślę, że i tak wyczerpałyśmy już temat.
Pozostaje wam sięgnąć do książki Radka Raka.
Dziękujemy wam bardzo. Przez ostatnie pół godziny były z wami Joanna Jastrzębska
i Karolina Gawot.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.